poprzednim odcinku.
Był spokój. To wtedy wszyscy zazdrościli w tych okolicach mieszkać, a teraz no jest jak jest. Trzeba się przyzwyczaić, bo nie będzie lepiej, no będzie gorzej.
Tak jak żona spotkała Egipcjanina, to on miał GPS i miał punkcik oznaczony, do którego szedł przy restauracji carskiej, gdzie go ktoś miał odebrać.
Chyba natężenie tego jest mniejsze, albo mniej jest to widoczne, no ale na pewno nie da się do tego przyzwyczaić.
Na pograniczu wytrzymałości. Część czwarta. Szpital w Hajnówce.
Szpital powiatowy w Hajnówce. W 20-tysięcznym miasteczku 30 km od granicy z Białorusią. Kilkanaście oddziałów, ponad 100 lekarzy i kilkaset osób z personelu medycznego. Do dziś niechętnie wspominają, co działo się, gdy rozpoczął się kryzys migracyjny.
Nie, to się nie da ubrać słowa. To była pierwsza linia ognia.
Wchodzę na SOR i widzę 20 kilku pacjentów, ale oni nie mieścili się na żadnych łóżkach, na żadnych salach, tylko po prostu leżeli pod ścianami. Niektórzy z nich na wózkach transportowych, były to całe rodziny. Matka z dwójką dzieci, jedno z nich miało porażenie mózgowe dziecięce. To niewyobrażalne, jak tak mocno chorzy ludzie są w stanie forsować granice.
Teraz mniej jest, ale jest przeważnie po obiedzie. Na izbie przyjęć dużo. Coraz to przywożę.
Co roku hajnowski szpital przyjmuje kilkanaście tysięcy pacjentów. Migranci to kilka procent wszystkich potrzebujących. Ich leczenie stanowi jednak nie lada wyzwanie.
Wchodzimy na szpitalny oddział ratunkowy, który jest drzwiami do szpitala. Przyjmują właśnie pacjentów. Nawet teraz widzi pani żołnierza. Nie wiem, czy sam przyjechał, czy został przywieziony.
Dyrektor medyczny szpitala, dr Tomasz Musiuk.
To właśnie tutaj są przewożeni migranci. Tak jak z czasem przyzwyczailiśmy się do COVID-u, to również przyzwyczailiśmy się do cudzoziemców w tym szpitalu, ale no, czasami bywamy tak określani jako szpital frontowy. To są fale. Ci pacjenci nie są rozłożeni w ciągu całego roku, tylko jeśli przychodzi ten moment, kiedy forsowana jest mocno granica, to potrafiliśmy przyjąć jednego wieczoru kilkunastu migrantów naraz. W naszym SOR-ze hospitalizujemy około 20 osób na dobę. Podwójna obsada pacjentów przy tej samej obsadzie personelu. I to nie wydarzało się jeden raz w miesiącu, tylko codziennie, na przykład przez okres 2-3 tygodni.
Jestem ratownikiem medycznym, pracuję w szpitalu od 7 lat. Mieliśmy gorące momenty, brakowało nam sił do pracy trochę, brakowało personelu, nie dawaliśmy rady, byliśmy bardzo przemęczeni. Niektórzy odchodzili z pracy.
Na początku się zastanawialiśmy, za kogo się wziąć. Natomiast wśród tych pacjentów byli funkcjonariusze, którzy ich strzelili, funkcjonariusze z bronią. Trochę wyglądało to jak wojna w szpitalu i wszechobecne błagania tych ludzi: pomóżcie nam, my nie chcemy wracać na granicę, my nie chcemy wracać do lasu. Gdzie jest moje dziecko? No i niestety, kolejny mi przykład przychodzi do głowy, kiedy to została przywieziona młoda kobieta. Tak wyła, nie mogliśmy się dogadać, była zrozpaczona. Później okazało się, że ktoś ją szybko włożył do karetki, zaczął wieść. To dziecko gdzieś tam zostało, no ale ta sytuacja skończyła się szczęśliwie.
Niektórzy byli bardzo przemęczeni, duże urazy, tak. Radziliśmy sobie jak mogliśmy, używaliśmy translatorów, prosiliśmy innych ludzi o tłumaczenie. My też się staraliśmy pomagać, mieliśmy te swoje ubrania tutaj dla tych, którzy byli przemoczeni. Utkwił mi najbardziej w pamięci los tych ludzi.
I wspomniany przeze mnie rok 2021, wtedy jesienią pojawiło się prawie 300 pacjentów. To byli cudzoziemcy, migranci, osłabieni, odwodnieni, wycieńczeni, wychłodzeni. Były to również dzieci w dużej części, bo wtedy przechodziły całymi rodzinami i sporo było ludzi starszych, więc oddziały niezabiegowe, oddział chorób zakaźnych, oddział chorób wewnętrznych opiekowali się w większości tymi pacjentami. Później takim charakterystycznym momentem, kiedy pacjentów było znacznie mniej, była budowa muru. Natomiast po wybudowaniu muru znowu mieliśmy kolejne fale, kiedy deforsowanie muru i upadki z wysokości doprowadzały do urazów, złamań, czy nawet w skrajnych przypadkach do urazów kręgosłupa i zaczęli trafiać na oddział urazowo-ortopedyczny naszego szpitala.
Piętro czwarte.
I dwie razem kule do przodu. O. Co połamane i poskładane, to moje.
Mamy pacjentkę z Somalii. Idziemy na salę.
You are from Somalia.
Nie rozmawia po angielsku. Kontaktujemy się z nią dzięki translatorowi, który używa w telefonie, w swoim oczywiście. Nasze translatory tłumaczą zupełnie inaczej niż co one chcą od nas.
Naprawdę? Dlaczego nie ma takich języków?
Są, tylko zazwyczaj te słowa mają kilkanaście znaczeń.
Could you use translate? Give your phone. How you feel today?
Jak się czujesz? Chora odpowiedziała, że dobrze. Tutaj mamy taki przypadek, że pacjentka ma złamane dwie nogi, stawy skokowe i nie porusza się samodzielnie, tylko na wózku. Albo stopy, albo podudzia złamane, stawy skokowe. To jest główna przyczyna hospitalizacji naszych migrantów.
Choć migranci przekraczają zieloną granicę już od 3 lat, oddział ortopedyczny swoje apogeum przeżył w tym roku.
W okresie wczesnej wiosny, kiedy ten ruch na granicy był znacznie większy.
Ordynator dr Mariusz Tomaszuk.
Praktycznie codziennie przyjmowaliśmy pacjentów ze złamaniami. W wyniku upadku z muru, ten mur ma około 6 metrów wysokości, więc wtedy przez okres miesiąca, może dłużej, mieliśmy tutaj takie regularne operacje. Są to złamania najczęściej otwarte, wielofragmentowe, które wymagają często wielogodzinnej operacji. Zdarzało się również, że te zabiegi trzeba przeprowadzać w trybie pilnym o każdej porze dnia i nocy. Ci pacjenci najczęściej wymagali też długiej hospitalizacji, antybiotykoterapii. Często spędzali tutaj kilka tygodni. W związku z tym, że nie są to pacjenci, którzy mogą przyjść w wypisaniu do poradni, to chcieliśmy też ich jakoś tak doprowadzić do takiego stanu, żeby mogli opuścić szpital i trafić w miarę bezpiecznie do ośrodka dla imigrantów.
Dużo więcej pracy. Dużo więcej, jak są migranci. Bo jest nas mało.
U nas jest multum pacjentów z Polski. Narzucamy tempo, bo nie zdążę podłączyć już następny pacjent, następny na blok, z bloku. Tu krew skrzyżowaną muszę wtoczyć, wpisać. Bez migrantów i tak jest tempo.
Ja jestem salową. Kto nie pracuje, to nie może tego zrozumieć, ale jeśli ktoś ma bezpośredni kontakt, to naprawdę jest ciężko. Bardzo wymagający. Narobi, jak narobi, gdzie popadnie i trzeba sprzątnąć, prawda? Powylewają, narzucają, nakruszą. Wszystko trzeba koło nich sprzątać, tak jak koło małych dzieciaczków. Może są wyjątki, zdarzają się, nie powiem, że wszyscy, ale raczej to bardzo rzadko. Większość to jest takich, jakich jest, niestety. U nich kobieta to jest po prostu niczym. Jajko obrać, zdrowe ręce, taki przykład. Ja mówię, a dlaczego? Bo to tłumaczenie w telefonie. Bo dla mnie kobiety obierają żony. Ja mówię, ile pan ma żony? Mówi, dwie. Ja mówię, a u nas, proszę pana, mężczyźni obierają kobietom. U nas jest odwrotnie. Więcej nie powiedział.
Była lekcja pokory, nie?
Tak. Mam cierpliwość. Czasami mnie poniesie, ale staram się zachować spokój, wyjść z sali i wtedy sobie odreaguję. Po prostu już po jakimś czasie jestem przyzwyczajona.
Ja to powiem tak, wygłodzeni, bezsilni, może i przestraszeni. Posiłki dajemy, wszystko. Mówię, czemu nie jesz chicken, powiesz, to dopiero je. Ale to nie każdy je. Ja skąd ja mogę wiedzieć, co oni tego? Jak już mówi mi chickeny, to już się jedzą. Jak pokazuje, że idzie, o, i łup, połamie się, to pokazuje, że tak, że skakali. Ja to myślę, po co idą.
Na razie nie ma, Bogu dzięki, spokój mamy, mamy swoich dużo pacjentów. Jak są, zdarzają, no to są po prostu, tak samo jak ze wszystkimi pacjentami się obchodzimy. Byle byli grzeczni.
Migrantów podczas pobytu w szpitalu wspierają 4 wolontariuszki z grupy Granica. Zastępują im bliskich, zaopatrując we wszystko, co w tym czasie potrzebne.
Jesteśmy przy naszym magazynku szpitalnym, z którego zaopatrujemy pacjentów, którzy trafili z granicy. Jesteśmy tutaj od 3 lat. Zapraszam. Mamy tutaj plecaki, obuwie, odzież sportową, bieliznę, kule, pakiety higieniczne, też leki. Pacjent, który trafia do szpitala, często ma tylko worek plastikowy z brudnymi rzeczami. Szafka w szpitalu jest pusta, także staramy się dotrzeć do nich z wodą. Też jakieś przekąski, owoce, bo często po prostu trafiają do szpitala bardzo wygłodzeni, wychłodzeni. Staramy się, aby nic im nie brakowało. Kiedy dowiadujemy się, że jest pacjent w szpitalu, odwiedzamy osobę, sprawdzamy, czy nie przeszkadzamy w procedurach szpitalnych. No i rozmawiamy, pytamy o potrzeby. Często do tych pierwszych głównych potrzeb należy kontakt z rodziną. Sama nie chciałabym być w takiej sytuacji, kiedy jestem w obcym kraju. Nie znam języka, nie mam przy sobie nic. Więc po prostu taki odruch ludzki, niezależnie od pochodzenia, wyznania, rasy.
Opieka nad chorymi migrantami to nie jedyne wyzwanie, jakie spadło na szpital w Hajnówce 3 lata temu. Kolejna nowa grupa pacjentów to funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze.
Jako szpital powiatowy my zostaliśmy stworzeni do tego, żeby obsługiwać ten powiat z tą liczbą mieszkańców. Oczywiście przyjmujemy pacjentów z innych części Polski, szczególnie na zabiegi planowe. Więc wracam do tego, że ten szpital jest tak naprawdę dla tej populacji, a tu się nagle zjawiło kilka dobrych tysięcy dodatkowych obywateli Polski, którzy noszą mundury i którzy również chorują, którzy również doznają urazów.
Pełna zmiana nastąpiła po śmierci żołnierza.
Dyrektor szpitala Grzegorz Tomaszuk.
Po tej śmierci mieliśmy wizytę z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dostaliśmy wsparcie kadrowe, no chyba od 1 lipca. Wojskowy Instytut Medyczny kieruje do nas zespoły lekarzy, żołnierzy, specjalistów, którzy wspomagają, szczególnie na ZOR-ze.
Uczymy się na naszych doświadczeniach, żeby żołnierze, którzy do nas trafiają, mieli opiekę swoich kolegów, żołnierzy, lekarzy, ale w przypadkach, kiedy będą wymagali specjalistycznego leczenia, którego nasz szpital nie jest w stanie zapewnić, czyli na przykład jeśli żołnierz dozna urazu głowy, który wymaga operacji neurochirurgicznej, czyli otwarcia czaszki lub urazy dotyczące klatki piersiowej i serca. Nie mamy specjalistów takich w naszym szpitalu hajnowskim, którzy operują klatkę piersiową, czyli torakochirurdzy, czy operują serce. I w przypadku tego typu urazów, a musimy się liczyć, że tacy pacjenci mogą do nas trafić, zresztą mieliśmy tego przypadki, w takiej sytuacji będący tu na miejscu lekarze, żołnierze, którzy sami na co dzień pracują w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, są w stanie dużo szybciej zorganizować adekwatną pomoc. Oczywiście tu są różne scenariusze. Jednym z nich jest to, że bardzo szybko wysyłamy takiego pacjenta do Wojskowego Instytutu Medycznego, na przykład transportem lotniczym, ale również przewidujemy scenariusze, kiedy stan pacjenta nie pozwoli na taki transport, że my ściągniemy z tego Wojskowego Instytutu Medycznego odpowiedniego specjalistę w bardzo szybkim czasie, który będzie mógł na przykład taki zabieg wykonać u nas w szpitalu.
Widzimy samochód wojskowy, który przyjechał pewnie z żołnierzem, ponieważ miałem zgłoszenie o urazie, więc myślę, że to właśnie przyjechali chłopaki z granicy. Tak mi się wydaje. Pułkownik Sokołowski, panowie. Kto jest chory?
Starszy specjalista.
Panowie sobie usiądą. Zaraz tutaj przyjdzie rejestratorka i będziemy działać. Czemu wy macie pozakrywane te stopnie? W jakim ty stopniu jesteś?
Czy dopiero przyjechali prosto z paska na szybko, z nocki.
Jak partyzanci. Przełożeni pozwalają na takie rzeczy?
Tak
zalecają? No dobrze, to może ja w innym wojsku służę.
Wy macie, można powiedzieć, taką wojskową misję tutaj?
Nie wiem, jak to nazwać, wojskową misję. No myślę, że tak.
Pułkownik Rafał Sokołowski.
Mamy 2-tygodniowe takie rotacyjne pobyty. Pomiędzy lekarzami wojskowymi w instytucie zostały wydzielone takie grupy. Jest nas tutaj 4 osoby, 2 lekarzy zachowawczych, internistów, neurologów i 2 chirurgów, którzy zaopatrują tutaj wypadki, urazy jakieś wśród naszych pacjentów. Kilkanaście tysięcy wojska, zgrupowanie żołnierzy znajduje się na granicy. Ten żołnierz tutaj jest wyciągnięty gdzieś tam z domu, stacjonuje w obozowisku i jeżeli zachoruje, no to powinien być szybko, sprawnie obsłużony, a jednocześnie z pewnym znawstwem tematyki wojskowej, no bo z całym szacunkiem dla moich kolegów, którzy nie są w mundurze, są świetnymi lekarzami, ale medycyna wojskowa jest obarczona pewnym takim służbowym rysem, znajomością procedur wojskowych, kiedy oni mają tam konkretnie postawione zadanie wykonywać ochronę granicy polskiej, no to my musimy się do tego w pewnym sensie dopasować. Jeżeli, nie wiem, żołnierz ma wrócić do domu, to wiemy, kogo trzeba wyrotować zdrowotnie, a jeżeli widzimy, że żołnierz może pozostać, nie wiem, 2-3 dni w kampusie, przyjeżdża na kontrol, no to też dla dowódcy jest inny sygnał, że może go planować na kolejne dni na służbę. To jest choćby taki jeden aspekt, że lekarze, którzy tu pracują, nie wchodzą w takie myślenie dowódcy, który tam dowodzi swoim pododdziałem, który ma konkretne zadanie, a też ma ograniczone siły i środki z uwagi nawet przez to, że dużo wojska pojechało teraz na południe, tam w okolicy Śląska, więc ta ławka na pewno mu się mocno kurczy.
Umowa z Wojskowym Instytutem Medycznym ma obowiązywać do końca roku. Szpital chce ją przedłużyć. W planach są także szkolenia dla polskich lekarzy. Prowadzić je mają medycy z armii amerykańskiej. Ta współpraca szpitala w Hajnówce z wojskowymi ma być polem doświadczalnym, jak na wypadek wojny koordynować wojskową służbę medyczną z tą cywilną.
Jesteś teraz na oddziale intensywnej terapii. No i niestety w czasie tego kryzysu również musieliśmy leczyć na tym oddziale i cudzoziemców. Jedną migrantkę uratowaliśmy na naszym oddziale, a jedna zmarła i zostawiła dzieci. Niestety też niepowodzeniem skończyło się leczenie żołnierza, który był u nas na oddziale.
Chyba nie chciałaby pani tego usłyszeć. Nie tylko my jako pielęgniarki, ale cały zespół, to co się działo na bloku, to jest ściąganie operatywy z Białegostoku. To była walka po prostu o każdą minutę, o każdą sekundę wręcz.
To również było olbrzymie przeżycie. No ja nawet zdecydowałem się na pomoc psychologa na swoim oddziale. Najczęściej pacjentami są starsze osoby. Tutaj młoda osoba, żołnierz w trakcie pełnienia służby. Było to tak nagłe i niespodziewane. Chłopak, który był w wieku dzieci naszych pielęgniarek na przykład.
I to już nie o to chodziło, że ktoś nam patrzył na ręce, że mama przychodziła. Nie, to po prostu jego poświęcenie, to co on robił dla bezpieczeństwa naszego, to i tak było za mało to, co my zrobiłyśmy. Dziecko w naszym wieku, ale w ogóle jako dziecko, jako początkujący żołnierz, właściwie poświęcił życie.
To było takie trudne i być może też świadomość tego, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie i historii, i miejscowo, blisko granicy, przy której są w stanie dziać się tego typu rzeczy.
Nie udało się, przykro, pozostał smutek, ale wiemy, że to nas nie zniechęciło na przyszłość i gdyby zaistniała taka potrzeba, będziemy dalej tak samo ofiarnie pracować. Na pewno nie tylko ja, ale moje koleżanki też. Zrobimy wszystko, co będziemy mogły.
W związku z nowymi wyzwaniami szpital w Hajnówce ma dostać 3,5 miliona złotych z rezerwy budżetu państwa. Dzięki nim kupi więcej łóżek, karetkę, sprzęt na blok operacyjny oraz zmodernizuje lądowisko dla helikopterów. W ciągu tych 3 lat szpitalny budżet zasiliło też kilka milionów złotych z faktur za leczenie migrantów, które regularnie opłaca Straż Graniczna. Czy paradoksalnie ten trwający już 3 lata kryzys okaże się szansą dla powiatowego szpitala?
Na pewno wolelibyśmy, żeby ta sytuacja jako kryzys migracyjny nigdy nie miała miejsca. I oglądanie cierpienia osób, które nie trafiły do nas do szpitala z powodu genetyki, chorób przewlekłych, stylu życia, tylko trafiły szukając lepszego świata, często domu bez wojny. Ale również nie chcielibyśmy, żeby warunki polityczne powodowały, że tu stacjonują żołnierze, lepiej, żeby oni byli w swoich garnizonach, na swoich strzelnicach i ćwiczyli sobie, a nie strzegli tak bardzo mocno tutaj granicy. No ale jest jak jest.
W kolejnym odcinku.
To są najlepsze lata ogólnie w straży, ostatnie 3. Robimy coś naprawdę pożytecznego.
To jest jedna wielka niewiadoma, kiedy się wychodzi w teren na służbę, więc ta aprobata jest potrzebna.